Przed drzwiami windy, w okrągłej salce wyłożonej marmurowymi płytami i oświetlonej kinkietami w kształcie pochodni, zebrało się kilkunastu najwyższych dowódców Wehrmachtu. Nie było wśród nich współpracowników Führera, Goebbelsa, Göringa i Hessa. Ale oni, jak słusznie przypuszczał Canaris, przybyli wcześniej i oczekiwali na górze. Masywne drzwi rozsunęły się bezszelestnie, ukazując obszerne wnętrze windy wyłożonej weneckimi lustrami. Gdy wszyscy weszli, żołnierz SS nacisnął guzik. Po minutowej jeździe winda zatrzymała się łagodnie i oficerowie weszli do niewielkiego holu wyłożonego kamiennymi płytami. Do rozpoczęcia konferencji pozostawało jeszcze 20 minut, więc skierowali się na taras, gdzie oczekiwało już kilkudziesięciu oficerów Wehrmachtu i SS. Polecenie stawienia się w nieoficjalnym stroju najsumienniej wykonał głównodowodzący lotnictwem Hermann Göring. Był w białej koszuli, na którą narzucił zielony kaftan ze skóry węgorza z dużymi guzikami obciągniętymi żółtą skórą. Spod jego krótkich spodni widać było nogi w szarych pończochach. Całości dopełniał szkarłatny pas, gęsto wysadzany złotem, z którego zwisał sztylet w pochwie z tego samego materiału co pas. Tuż przed 12:00 oficerowie udali się do sali konferencyjnej. Było to największe pomieszczenie Berghofu. Grubo ociosane belki stropu, ściany wykładane marmurem, marmurowy czerwony kominek, prezent od Benita Mussoliniego. Cały ten surowy wystrój nadawał pomieszczeniu dość ponury wygląd. Półmrokowi nie zapobiegało światło wpadające przez pięć okien. Zwykle po środku pokoju stał okrągły stół o średnicy 3 metrów, otoczony wygodnymi fotelami, ale na czas konferencji usunięto go i ustawiono krzesła. Honorowe miejsca w pierwszym rzędzie zajęli feldmarszałek Göring, generał von Brauchitsch i wielki admirał Röder. Canaris usiadł w ostatnim rzędzie pod ścianą. Stamtąd miał najlepszy widok na zebranych i Hitlera, który nadszedł kilkanaście minut później. Wszyscy zerwali się, unosząc dłonie w geście pozdrowienia, a co zapalczywsi krzyknęli „Hi Hitler!”. „Wezwałem was”, powiedział Führer, gdy ucichły powitalne okrzyki i wszyscy zajęli miejsca, aby przedstawić obraz sytuacji politycznej, aby zorientować was w przesłankach, na których oparłem swą decyzję działania. Myślę, że wzmocni to wasze zaufanie do mnie. Tak rozpoczęło się dwugodzinne przemówienie. Mimo zakazu robienia notatek, admirał Canaris wyciągnął kartki i zaczął zapisywać słowa Führera. Zobaczył, że również generał Halder i admirał Böhm ukradkiem notują. Wystąpienie poświęcone było uzasadnieniu konieczności rozpoczęcia wojny z Polską, którą wódz oskarżył o doprowadzenie do sytuacji zapalnej. Chciałem znośnie ułożyć stosunki z Polską w celu rozprawienia się najpierw z Zachodem, mówił. Ale ten plan, który odpowiadał mi najbardziej, nie mógł zostać urzeczywistniony, gdyż zmieniły się realia. Bez wątpienia Hitler mówił o udzieleniu Polsce 31 marca 1939 roku gwarancji przez premiera Neville'a Chamberlaina oraz zapowiedzi zawarcia traktatu o pomocy wzajemnej, co nastąpiło 25 sierpnia 1939 roku, który w razie zaatakowania Wielkiej Brytanii przez Niemcy zobowiązywał Polskę do uderzenia na agresorów. Stało się jasne, że w razie konfliktu z Zachodem Polska nas zaatakuje. Polska chce dostępu do morza. Od czasu, gdy okupujemy Memel, czyli Kłajpedę, zajętą przez Niemców 23 marca 1939 roku, wydarzyły się rzeczy, które przekonały mnie, że konflikt z Polską mógłby nastąpić w momencie dla nas niekorzystnym. Hitler dowodził, że dla Niemiec nastał właśnie wyjątkowo sprzyjający czas. Wielka Brytania i Francja rządzone były przez ludzi niezdolnych do podjęcia śmiałych decyzji. Nasi wrogowie są pośrednimi ludźmi, a nie ludźmi czynu, nie mistrzami. są małymi robakami. Przekonywał, że Niemcom sprzyja także sytuacja międzynarodowa. Wielka Brytania zaplątała się w rywalizację z Francją i Włochami na Morzu Śródziemnym oraz Japonią na Dalekim Wschodzie. Zajęta jest nierozwiązanymi problemami na Bliskim Wschodzie i w Irlandii. Niewiele lepsza była sytuacja Francji. Jugosławie zainfekowały bakterie rozkładu. Rumunia, zagrożona przez Węgry i Bułgarię, stała się chętna do współpracy. Turcja po śmierci Kemala Atatürka jest rządzona przez słabego, chwiejnego przywódcę. Wszystkie te sprzyjające okoliczności nie potrwają dłużej niż 2 lub 3 lata. Nikt nie wie, jak długo będę żył. Mam 50 lat i jestem u szczytu możliwości. Byłoby najlepiej, gdyby wojna wybuchła teraz, a nie na przykład za 5 lat, gdy i ja, i Mussolini będziemy o 5 lat starsi. Hitler wiedział, że wielu oficerów obawia się wciągnięcia Niemiec w długą i wyczerpującą wojnę. Co prawda stan ekonomiczny Rzeszy znacznie się poprawił po zajęciu Austrii i Czechosłowacji, ale brakowało co najmniej kilku lat do pełnego przygotowania marynarki i lotnictwa do starcia na wielu frontach. Wódz zdawał sobie sprawę, że musi rozwiać wątpliwości wojskowych. Dlatego zaczął dowodzić, że Francja i Wielka Brytania nie wystąpią w obronie Polski. W jego ocenie obydwa mocarstwa mogły wprowadzić najwyżej morską blokadę gospodarczą Rzeszy, co nie było groźne, gdyż główne źródła zaopatrzenia znajdowały się na wschodzie. Mogły wprawdzie uderzyć za linii Maginota, jednak wydawało się to mało prawdopodobne. Pozostawała jeszcze do wyjaśnienia kwestia Związku Radzieckiego. Niemieccy generałowie zdawali sobie sprawę, że czystki przeprowadzone przez Stalina w 1937 i w 1938 roku pozbawiły Armię Czerwoną najlepszych dowódców. Ale w dalszym ciągu była to ogromna siła, dysponująca ponad 5 milionami żołnierzy, 20 tysiącami czołgów i 8 tysiącami samolotów. Nasi wrogowie mogą mieć tylko nadzieję, argumentował Hitler, że Rosja zwróci się przeciwko nam po podboju Polski. Jestem przekonany, że nigdy nie zaakceptuje angielskiej oferty. Tylko ślepy optymista mógłby uwierzyć, że Stalin jest tak głupi, iż nie przejrzy intencji Francji czy Anglii. Rosja nie jest zainteresowana w zachowaniu Polski, a Stalin wie, że wojna z Niemcami oznaczałaby koniec jego reżimu, bez względu na to, czy jego żołnierze wyszliby z wojny zwycięzcy czy pokonani. Führer zmierzał do najważniejszej informacji, która miała rozwiać wszelkie wątpliwości generałów, obawiających się, że uderzenie Niemiec na Polskę mogłoby spowodować interwencję wojsk radzieckich. Nawiązałem osobisty kontakt ze Stalinem. Zaaranżowałem wizytę Ribbentropa w Moskwie. Natychmiast, aby pojutrze podpisać pakt o nieagresji. Wytrąciłem broń z ręki tych dżentelmenom. Teraz będę miał Polskę, kiedy tylko zechcę. Głos Hitlera narastał. Ton wypowiedzi stawał się podniosły i uroczysty, co wskazywało wyraźnie, że zmierza do końca przemówienia. To jest wielki cel, który wymaga wielkiego wysiłku. Obawiam się jedynie, że w ostatnim momencie przyjdzie jakaś świnia z propozycją mediacji. Rozpoczęliśmy niszczenie angielskiej hegemonii. Zakończyłem przygotowania polityczne. Droga jest otwarta dla żołnierzy. Burza oklasków zerwała się w momencie, gdy Hitler zamilkł i opuścił głowę, dając do zrozumienia, że skończył. Göring pierwszy podbiegł do niego, stanął obok, dziękując za krzepiące słowa i zapewniając, że siły zbrojne spełnią swój obowiązek. Canaris zamknął notatnik. Był wstrząśnięty tym, co usłyszał. Ocena sytuacji międzynarodowej, którą przedstawił Hitler, wydała mu się zbyt pobieżna i dotycząca za krótkiego okresu. Canaris był zdania, że wojna z Polską rozpocznie wojnę światową. Na początku Francja i Anglia nie będą zapewne interweniować, ale co się stanie potem, za pół roku, za rok? SS-mani z ochrony Führera otworzyli drzwi na korytarz wiodący w stronę tarasu. Tam na stołach piętrzyły się równo ułożone na lodzie kopczyki czarnego kawioru ulubionego smakołyku wodza. Przerwa na posiłek była krótka. W drugiej części zebrania rozmawiano o szczegółach planów operacyjnych wszystkich rodzajów wojsk. Hitler odzywał się rzadko. Dopiero pod koniec zabrał głos. W związku z zasadami prowadzenia tej wojny zamknijcie swe serca przed litością. Działajcie brutalnie. Zgniećcie każdą iskrę życia. 80 milionów ludzi musi otrzymać, co im się sprawiedliwie należy, mówił o narodzie niemieckim. Musimy im zapewnić egzystencję. Moc jest prawem, dlatego musimy działać z wielką bezwzględnością. Musicie podejmować decyzje szybko i zawsze mocno wierzyć w niemieckiego żołnierza. Celem wojskowym jest całościowa destrukcja Polski. Najważniejsza jest szybkość. Musicie ścigać wrogów aż do całkowitego zniszczenia. Jestem przekonany, że niemiecki Wehrmacht sprosta temu zadaniu. Rozkaz do rozpoczęcia walk przekażę wam później, prawdopodobnie w sobotę rano. Canaris nie miał już żadnych wątpliwości. Straszliwa machina, która zgniecie Polskę, ruszy lada dzień. Los sąsiedniego kraju nie interesował go. Był jednak przekonany, że wkrótce zostaną uruchomione siły, które zniszczą Niemcy. Czy mógł temu zapobiec? Było już za późno na powrót do Berlina. Admirał pojechał do Platterhof, hotelu dla gości Hitlera w Obersalzbergu, gdzie czekał na niego zastępca, pułkownik Hans Oster. Wraca pan nocnym ekspresem? Zapytał Canaris. Tak, w tej sytuacji muszę rano być w Berlinie, odpowiedział Oster. Ja muszę zostać. Niewykluczone, że Führer wezwie mnie, aby ustalić szczegóły operacji. Canaris wstał i podał Osterowi rękę. Przez chwilę patrzyli na siebie w milczeniu, aż wreszcie admirał skinął znacząco głową, co mogło oznaczać, niech pan uważa na siebie. Ostrzeżenie było uzasadnione. Canaris i jego zastępca byli założycielami tajnej organizacji Schwarze Kapelle, Czarna Orkiestra. Nie wiadomo dokładnie, kiedy i w jakich okolicznościach powstała ta organizacja. Była najtajniejszą i najbardziej zakonspirowaną ze wszystkich spiskowych grup działających w Niemczech. Miała jeden cel – obalenie Hitlera, prowadzącego Niemcy do zguby. Kilkadziesiąt minut po wyjeździe pociągu ze stacji Oster wyszedł na korytarz, gdzie przy oknie stał mężczyzna. Oster stanął opodal i wyciągnął papierosy. Mężczyzna się odwrócił. Przepraszam pana, powiedział łamaną niemczyzną. Czy nie ma pan zapałek? Tak, proszę. Oster podał mu pudełko. Tamten wziął je. Zapalił papierosa i podał pułkownikowi pudełko, które trzymał dotąd w drugiej ręce. Dziękuję. Skinął głową i oddalił się w przeciwny koniec korytarza. Nikt, kto obserwowałby to spotkanie, nie mógł mieć żadnych podejrzeń, że nie było ono przypadkowe. Oster wrócił do przedziału. Po chwili również mężczyzna palący papierosa wszedł do swojego przedziału. Był to major Geisbertus Jakob Sass, pracownik ataszatu wojskowego ambasady holenderskiej w Berlinie. Oster znał go od wielu lat i korzystał z jego pośrednictwa w kontaktach z Brytyjczykami. Major wyjął z kieszeni pudełko z zapałkami otrzymane od Ostera, wyciągnął z niego równo złożoną kartkę i włożył ją do teczki, którą zamknął starannie na kluczyk. Po przyjeździe do Berlina Sass udał się bezpośrednio do ambasady Wielkiej Brytanii. Sporządzona przez Canarisa informacja o przebiegu konferencji w Orlim Gnieździe znalazła się na biurku majora Foleya, szefa berlińskiego oddziału wywiadu brytyjskiego MI6. Canaris rozpoczął grę, której efektu zapewne nie przewidywał. Początek niezwykłej kariery. W końcu 1906 roku 19-letni Wilhelm Canaris, absolwent Akademii Morskiej w Kilonii, stawił się u dowódcy lekkiego krążownika Dresden, aby rozpocząć pierwszą samodzielną służbę. W jego rodzinie nie było tradycji militarnych, choć ojciec bogaty właściciel kopalni węgla pod Dortmundem, chętnie przyznawał się do powinowactwa z admirałem Konstantynem Kanarisem, jednym z przywódców powstania greckiego w 1812 roku. Prawdopodobnie w życiu Kanarisa wszystko było tajemnicze, pochodzenie również. Inne źródła podają, że jego ojciec był inżynierem zatrudnionym w hucie pod Dortmundem. Gdy w roku 1914 w Europie wybuchła wojna, krążownik Dresden, wchodzący w skład eskadry Dalekiego Wschodu, wiceadmirała Maksymiliana von Spee, cumował w porcie St. Thomas w duńskich Indiach Zachodnich. Wyruszył stamtąd do Niemiec drogą prowadzącą dookoła Ameryki Południowej. 1 listopada 1914 roku niemiecka eskadra, dwa pancerniki i cztery krążowniki, napotkała w pobliżu chilijskiego portu Coronel flotyllę brytyjską składającą się z pięciu krążowników. Dysponując ogromną przewagą ognia, po 57-minutowej walce Niemcy posłali na dno dwa małe krążowniki, Good Hope i Monmouth. Na wieść o tym zwycięstwie prasa niemiecka rozpoczęła wielką akcję, głosząc, że potęga niezwyciężonej Royal Navy jest mitem. Dotknięci do żywego Anglicy wysłali w pogoń silną eskadrę, której trzon stanowiły dwa nowoczesne, silnie uzbrojone pancerniki Invisible i Inflexible. Zespół wiceadmirała von Spee powracał do Niemiec, opływając przylądek Horn i kierując się na północ obok Falklandów. 8 grudnia dowódca postanowił wykorzystać okazję i ostrzelać Port Stanley, nie wiedząc, że w pobliżu czyha nowo przybyła potężna angielska eskadra. Niemieccy marynarze dostrzegli ją, gdy było już za późno na ucieczkę. Szybsze i silniej uzbrojone okręty angielskie w dwugodzinnej bitwie posłały na dno cztery nieprzyjacielskie jednostki. Okrętowi Kanarisa dopisało szczęście. Wymknął się z obławy, korzystając z okazji, że idące jego tropem krążowniki Kent i Cornwall zajęły się walką z okrętami Leipzig i Nürnberg. Jednakże szczęśliwa passa nie trwała długo. W marcu 1915 roku krążownik został osaczony w pobliżu chilijskich wysp Juan Fernandez przez trzy brytyjskie okręty. Nie miał żadnej szansy nawiązania równorzędnej walki. Porucznik Canaris wsiadł do szalupy i udał się na pokład okrętu brytyjskiego HMS Glasgow, aby złożyć stanowczy protest wobec pogwałcenia przez Brytyjczyków neutralności Chile. Dowodził, że okręt niemiecki, znajdujący się na wodach niezaangażowanego w wojnę państwa, stał się również neutralny. Brytyjski dowódca w pełnych kurtuazji słowach odrzucił protest. W tym samym momencie na pokładzie Dresden rozległ się potężny wybuch i okręt zaczął tonąć. Canaris zasalutował i wrócił do szalupy. Wypełnił swoją misję, której celem było odwrócenie uwagi Anglików i zyskanie na czasie. Gdy rozmawiał z dowódcą brytyjskim, niemiecka załoga ewakuowała się i wysadziła krążownik w powietrze, aby nie dostał się w nieprzyjacielskie ręce. Dalsza droga porucznika prowadziła do Chile, gdzie został internowany i osadzony w obozie na wysepce Quiriquina, odległej o 500 mil od Valparaiso. Nie przebywał tam długo. Nawiązał kontakt z właścicielem kutra rybackiego, który za pewną kwotę zgodził się przewieźć go na ląd stały. Canaris udał się niezwłocznie do niemieckiej placówki w Santiago. Tam dostał dokumenty na nazwisko Rit Rosas i w przebraniu metysa rozpoczął wędrówkę przez Andy. Po kilkudziesięciu dniach niezwykłych trudów dotarł do Buenos Aires, gdzie wsiadł na pokład parowca Frisia, płynącego do Rotterdamu. Gdy 17 września 1915 roku zameldował się w admiralicji w Berlinie, nikt go nie poznał. Wynędzniały, chory na malarię i zapalenie jelit, wyglądał, jakby wyszedł z grobu. Wieść o wyczynie dzielnego porucznika wyprzedziła go w drodze do Niemiec. Cesarz odznaczył bohatera krzyżem żelaznym. Po krótkiej rekonwalescencji Canaris, promowany do stopnia kapitana, został wysłany do Madrytu, gdzie miał prowadzić działalność szpiegowską w ETAPE, organizacji zaopatrzenia i wywiadu floty niemieckiej. Tak rozpoczęła się szpiegowska kariera późniejszego szefa wywiadu III Rzeszy. Pierwsze starcie. Brytyjczycy bacznie obserwowali morskie działania Niemców. Szczególnym niepokojem napawała ich możliwość podjęcia przez okręty podwodne zmasowanych ataków na żeglugę, co dowództwo niemieckie rozważało od roku 1916. 154 U-boty niemieckiej marynarki wojennej, z których 100 wyruszyłoby w morze, mogły zatopić każdego miesiąca statki o łącznym tonażu około 600 tysięcy BRT. W rezultacie przerwałyby dostawy surowców i żywności do Wielkiej Brytanii i zmusiły ją do kapitulacji. Było to bardzo realne zagrożenie. Informacje dostarczane przez szpiegów obserwujących ruch w brytyjskich portach umożliwiały dowództwu niemieckiej marynarki precyzyjne kierowanie U-botów na najcenniejsze transporty. Sprawne uzupełnienie paliwa i amunicji okrętów podwodnych pozwalało im dłużej pozostawać w morzu, co zwiększało groźbę ataków. Brytyjczycy musieli podjąć działania obronne. Polegały one na uderzeniu w najczulsze punkty podwodnej floty, w wywiad i zaopatrzenie. Skuteczność akcji U-botów w dużej mierze opierała się na działalności kapitana Canarisa w Madrycie. Należało więc go zabić. Z taką misją przybył latem 1916 roku do stolicy Hiszpanii agent wywiadu brytyjskiego, kapitan Stuart Menzies. Nie udało mu się jednak wytropić Canarisa, gdyż ten, po kolejnym ataku malarii, został odesłany na rekonwalescencję do Niemiec. Podróż do Berlina przez Europę, objętą wojną, nie była jednak prosta. I Canaris, zdając sobie sprawę, że Brytyjczycy gotowi są drogo zapłacić za jego głowę, przebrał się za mnicha i ruszył trasą, która z powodów znanych tylko jemu prowadziła przez Francję i Włochy. Brytyjczycy zdołali wszakże wpaść na jego trop i w miasteczku Domo do Sola, na granicy włosko-szwajcarskiej, czekała na operatywnego kapitana włoska policja. Osadzono go w więzieniu pod zarzutem szpiegostwa. W czasie wojny wyrok za takie przestępstwo mógł być tylko jeden – kara śmierci. Canaris, zamknięty w celi z grubymi kratami, nie mając żadnych szans ucieczki, mógł jedynie opóźniać bieg, wydawałoby się nieuchronny, wydarzeń. Zaczął symulować gruźlicę i gryzł język, aby pluć krwią. Gra była tak przekonywająca, że rozprawa sądowa, w której musiał zapaść wyrok śmierci, została odłożona. Hiszpańscy przyjaciele Canarisa, a wśród nich młody oficer Francisco Franco, zabiegali o zwolnienie nieuleczalnie chorego z więzienia. Podobno Włosi nie dali się długo przekonywać. Zapakowali więźnia do pociągu i pod strażą odesłali do granicy francusko-hiszpańskiej, skąd już Canaris powrócił spokojnie do Madrytu. Inna wersja głosi, że Canaris zabił więziennego kapelana, przywdział jego sutannę i w tym przebraniu uciekł z więzienia. Przebywający wciąż w Madrycie kapitan Menzies dowiedział się, że jego niedoszła ofiara powróciła i wznowił polowanie. Stan zdrowia Canarisa po wyczerpującej podróży i przejściach więziennych pogarszał się i szef ETAPE, kapitan Kurt von Kron, zdecydował się odesłać chorego współpracownika do Niemiec w najbezpieczniejszy sposób, na okręcie podwodnym. Dowództwo marynarki wojennej zaakceptowało pomysł i poinformowało Madryt, że okręt U-35 dowodzony przez asa podwodniaków kapitana Arnolda de la Perriere 1 października wejdzie do zatoki w pobliżu portu Cartagena. Depesza została przechwycona i rozszyfrowana przez wywiad brytyjski. Kapitan Menzies przystąpił do działania. Pewny, że tym razem Canaris już mu się nie wymknie, Miał też nadzieję na upolowanie przy okazji groźnego okrętu podwodnego. Od jednego z agentów, Juana Marcia, który dowodził siatką szpiegowską w Kartagenie, dowiedział się, że Canaris w oczekiwaniu na U-35 ukrył się na pokładzie niemieckiego parowca Roma, sumującego w porcie. Późnym wieczorem agenci Menzisa wytropili, że Canaris przesiadł się do łodzi rybackiej, która wypłynęła w morze wśród kilkunastu kutrów wychodzących na połów makreli. To pokrzyżowało plany Brytyjczyków. Nie potrafili wśród kilkunastu identycznych łódek rozpoznać tej najważniejszej. Wydawałoby się, że podobny kłopot miał kapitan de la Perrière, który obserwował przez peryskop rybacką flotę. On jednak wiedział, że latarnia na maszcie łódki wiozącej Canarisa nadawać będzie alfabetem Morsa literę M. Nie wiedział natomiast, że w pobliżu jego okrętu krążą w zanurzeniu dwa francuskie okręty podwodne gotowe zaatakować U-35, gdy tylko wypłynie na powierzchnię, aby przejąć Canarisa. O 6:30 rano Arnold de la Perrière podniósł peryskop i dostrzegł łódź nadającą umówiony sygnał. Okręt wynurzył się i bezbronny kołysał się na falach przez wiele minut, zanim kuter dobił do jego burty i Canaris skoczył na pokład. Wydawało się, że lada moment jeden z francuskich okrętów odpali torpedy. Mijały minuty, a atak nie następował. Załoga U-35 zamknęła właz i okręt bezpiecznie skrył się pod wodą. Canarisowi sprzyjało szczęście. Słońce, które o tej porze było tuż nad wodą, świeciło prosto w szkła francuskich peryskopów. Dowódcy Topaz i Opal, oślepieni promieniami i refleksami na wodzie, nie zauważyli niczego. Kapitan Menzies powrócił z niczym. Canaris po zakończeniu w Berlinie kuracji podjął służbę na okręcie podwodnym, który pod jego dowództwem zatopił prawdopodobnie 18 statków na Morzu Śródziemnym. Wojna dobiegała końca. Niemcy ogarnęła fala rewolucyjna, która nadeszła ze wschodu i w pokonanym państwie znajdowała dobrą glebę. Canaris, monarchista i zaciekły antykomunista, znów znalazł dla siebie cel. Po demobilizacji zgłosił się do gubernatora kolonii, Gustawa Noskego, i zaoferował swe usługi w tłumieniu buntów. Walczył ze spartakusowcami, działał przeciwko rewolucjonistom w Berlinie i na południu Niemiec. Nie została do końca wyjaśniona rola, którą odegrał w zabójstwie Róży Luksemburg i Karola Liebknechta, założycieli niemieckiej partii komunistycznej. Zastrzelono ich 15 stycznia 1919 roku w drodze z hotelu Eden, gdzie byli przesłuchiwani do więzienia w Moabicie. Dochodzenie w tej sprawie prowadziły władze wojskowe i one to sądziły podejrzanych o dokonanie morderstwa. W składzie sędziowskim był Wilhelm Canaris. Morderca Róży Luksemburg, porucznik Vogel, został skazany na 4 miesiące więzienia, ale nie odbył wyroku. Canaris należał do grupy osób, która zorganizowała mu ucieczkę.